Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, mamy sobie teraz powiedzieć, znowu w jakimś wielkim skrócie, o tym, jak kształtować patrzenie naszych dzieci na sferę płciowości. Wolę używać słowa płeć niż seks. Akurat polskie płeć, a łacińskie seksus to jest dokładnie to samo, tyle że konotacje są inne. Tak, ze słowem seks od razu się kojarzą jakieś tam zabawy, imprezy, prawda, oderwane od właściwego celu posiadania płciowości. Prawda? Więc jest to temat coraz ważniejszy, ze względu na to, że świat próbuje zdeformować patrzenie na płciowość, na seksualność w naszych dzieciach od przedszkoli. Ten temat jeszcze o tych zagrożeniach będzie mowa. I teraz, co bym chciał powiedzieć? Właściwie dwie albo trzy rzeczy. Jedno to przekazać najważniejszą informację, że nasze patrzenie na płciowość, jeżeli nie będzie uporządkowane, to zainfekujemy tym nasze dzieci. I pierwsze, że to jest przykład. To nie to, że mamy pokazywać dzieciom, nie wiem, jak się współżyje, tak? Bo takie były pomysły Amerykanie. Jak się zobaczą, jak oni się współżyją, to będą wszystko wiedziały. Oczywiście bzdura totalna. Dziecko nie jest w stanie odczytać tego, co się dzieje w środku. Raczej skojarzy z agresją niż z jakimś zjednoczeniem psychiczno-cielesno-duchowym, prawda? Bo tego nie widać. Więc na pewno nie tak. Ale dzieci nas widzą, dzieci wyczuwają przez skórę. Nawet jak, panowie, nawet jak my patrzymy na kobietę, to nasze dzieci widzą. Każda kobieta, panowie, też ostrzegam, że widzi, jak na nią patrzymy. Jak ma duży dekolt, wszyscy panowie wiedzą, jaka jest trudność, to ona widzi, czy ja patrzę na ten dekolt, czy jej w twarz. Prawda? Więc dzieci widzą, jak my patrzymy na sferę płciowości. Tego się nie da ukryć i dlatego nawet nie powinniśmy chcieć ukryć. Więc pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, to o tym, że nasze uporządkowanie w tej dziedzinie przechodzi przez skórę na dzieci. Ale nasz bałagan w tej dziedzinie też przechodzi przez skórę na dzieci. Niepokój. Zresztą potem spróbuję zilustrować, jak to się dzieje. I druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to pokazać pewną elementarną wiedzę na ten temat, bo wiedza jest fałszowana. O sposobach fałszowania tej wiedzy w świecie już nie zdążę tego rozwinąć, że odeślę gdzieś do literatury, bo tworzyć tak zwane mity, które całkowicie wypaczają patrzenie na płciowość człowieka. Prawda? Mit to jest taka budowla z prawdziwych klocków, fałszywy wniosek końcowy, tak? Elementarny przykład. Góra złota. Góra jest, każdy widział, złoto jest, mamy na palcach, ale góry złota nie ma, tak? I tworzy się takie wyobrażenia w sferze seksualności, do których ludzie dążą, a które są bytami nieistniejącymi w ogóle. I zmieniają kolejnych partnerów, szukają czegoś, czego nie ma, marnują całe swoje życie, prawda? I wszyscy jesteśmy po trosze oszukani, więc my, chcąc dzieciom przekazać właściwie spojrzenie, musimy też mieć elementarną wiedzę. Znowu tutaj tylko będzie dotknięcie. Ale wiedza, zarówno ta merytoryczna o sferze seksualności, jak i wiedza dydaktyczna, jak o tym mówić, to też nie jest bagatelna. To jest pewna umiejętność bardzo ważna dla rodziców. Wielu ludzi wyskrępowanych nie chce na te tematy mówić. Za wcześnie jeszcze i tak dalej, prawda? I odpowiada na pytania. Jeżeli mamy niepokój związany z dziedziną seksualności, to jak dziecko spyta, skąd się wziąłem, jesteśmy zdenerwowani. Dziecko to widzi. Mama odpowiada na tysiące pytań, a w chwili, kiedy dziecko spyta, skąd się wziąłem, to mama, nie widzisz, że pracuje? Nie masz, idź do taty. Dziecko się podrapie za uchem, no to się widzi, dlaczego sędzi, tak? Się podrapie w kroczku, ty świntuchu. Ale to nasz uraz przechodzi. Dziecko w fazie dziecińca nie ma żadnego motoru do tego, żeby fałszywie spojrzeć na sferę seksualności, płciowości. Natomiast my możemy zafałszować ich spojrzenie. I czyste, piękne spojrzenie, rodzice, jeżeli to coś ma hopla na punkcie seksu, tak myśli kategoriami pozycji współżycia i technik stymulowania, jak to się ładnie mówi, no to jak dziecko pyta, co się wie, to od razu leje, bo dziecko pyta o pozycję współżycia z mamą, tak? Smarkacz. No bo on tak myśli. I może po tych krótkim wstępie spróbujmy parę rzeczy, sygnałów tylko w tym krótkim czasie przekazać. Własny ład w tej dziedzinie. No to co jest wykładnią ładu w dziedzinie seksualności? Żebyśmy potrafili to jasno zdiagnozować tysiące sytuacji, które się w życiu zdarzą, prawda? Wykładnia Ładu podaje encyklika Humanae Vitae. Może warto, żebyśmy wiedzieli, że ta encyklika papieża Pawła VI, wydana w 68 roku, w ogromnym stopniu wyniknęła z prac w Polsce, w zespole, który zorganizował Karol Wojtyła, bo władze komunistyczne nie chciały go puszczać do Rzymu na spotkania komisji papieskiej, no więc zorganizował swoją i materiały dostarczył. Te materiały wpłynęły na kształt Humanae Vitae. I przy okazji dodam, dla nas dorosłych myślę, że ważne, że jeżeli jest rozłam w Kościele, a jest, to jedynym terenem, gdzie się Kościół dzieli, hierarchowie się dzielą, to jest podejście do etyki seksualnej. To się zaczęło w latach 60., zaczęło się z produkcją pigułki hormonalnej, potem rozpowszechnianiem w latach 60. tej pigułki i powstała idea, że trzeba zapanować nad płodnością za pomocą pigułki. I wielu ludzi w Kościele się do tego przychyliło, uznali taką nowoczesność, tak? A rzetelny materiał zapisany w tak zwanym memoriale krakowskim, polski dostarczony, dodatkowo dostarczony 1000 zeszytów z obserwacjami kobiet polskich, wówczas tylko termicznymi, że jako dowód, że można zapanować rozumem i wolą nad swoją seksualnością. Można rozpoznać, kiedy jesteśmy płodni, kiedy nie. I dysponując tą wiedzą, możemy w pewnym sensie zażądać naszą płodnością. Ściślej, my możemy z całą pewnością nie począć dziecka, współżyjąc w małżeństwie. Natomiast nie możemy z całą pewnością począć dziecka, bo to nie jest nasza kompetencja. My tylko potrafimy stworzyć warunki do poczęcia, a czy ono się pocznie, to jest kwestia tam, na górze, prawda? I należy zawsze pokornie prosić. To jest to zawsze ostatni etap rozmowy z małżeństwem, który nie może się doczekać dziecka. Po wszystkich sprawach technicznych, biologicznych, medycznych, dochodzimy zawsze do tego, że dawca życia jest tam. I mam takie doświadczenie, że ci, którzy uznają, że dawca życia jest tam, ich problem się rozwiązuje. Różnie. Czasem przez natychmiastowe poczęcie dziecka, a czasem przez dojrzenie, to, że dojrzeli do adopcji na przykład, prawda? Natomiast ci, którzy się upierają, że oni własnymi siłami będą tutaj, wchodzą w in vitro, wchodzą w sztuczne nasienie i tak dalej, męczą się nieraz przez długie, długie lata. I mam na to, że tak powiem, twarde dowody, prawda? Tak więc w tym Humanae Vitae jest jedno zdanie, które właściwie załatwia wszystkie problemy w dziedzinie seksualności. Ono, to zdanie mówi o nierozerwalnej, podwójnej więzi znaku we współżyciu małżeńskim. Nierozerwalnej więzi podwójnej. Nierozerwalność, nie wolno odłączać jedności od rodzicielstwa. To rozwiązuje problemy, które dopiero później w świecie powstały. Czyli do jedności. My myślimy cielesno, psychiczno, duchowej, świat myśli cielesnej, a właściwie tylko o przyjemności seksualnej świat myśli, no bo tak jest przekaz świata, prawda? Ale jedność dla nas to jest jedność osobowa. Do tej jedności osobowej łącznie ze zjednoczeniem ciał poprzez narządy rozrodcze ma prawo kto? Tylko ci, którzy są gotowi na rodzicielstwo. Ale gotowi również w tym sensie, że stworzyli przestrzeń dla dziecka, czyli są małżeństwem, są rodziną, żyją w miłości, warunki te psychiczne, również duchowe, prawda? Jedność duchowa. I to wszystko wchodzi w tą nierozerwalność. Czyli krótko mówiąc, współżycie powinno się odbywać wyłącznie w małżeństwie i to nie wystarczy. Że tylko w małżeństwie, które jest gotowe, nie musi planować, ale jest gotowe przyjąć dziecko, które się pocznie. I które stworzyło warunki materialne, psychiczne i duchowe do pojawienia się dziecka. Czyli w tym jest oczywiście ich więź, ich jedność, ich wspólnota, miłość do końca życia i tak dalej. To są warunki wychowania człowieka, prawda? Natomiast rodzicielstwo, jak ma być przekazywane? Wyłącznie realizowane, wyłącznie poprzez jedność taty i mamy. Znaczy in vitro pojawiło się ileś tam lat później. A to rozstrzyga. Ta kategoria ogólna rozstrzyga, że in vitro nie. Bo dziecko, jak potem są podpisane pod tym dokumentem Donum Vitae o szacunku dla rodzącego się życia i godności jego przekazywania, podpisywał przewodniczący komisji Ratzinger, Józef Ratzinger, dziecko ma prawo do poczęcia na skutek, godność człowieka domaga się, by dziecko poczęło się na skutek aktu miłosnego rodziców. A nie manipulacji w szkle, nie dawca, biorca, surogatka i tak dalej, to wszystko, prawda? Czyli ta naczelna zasada nierozerwalności, jedności od rodzicielstwa załatwia właśnie patrzenie na całą sferę płciowości, prawda? I kto tego będzie przestrzegał, że jedność będzie wyłącznie dla małżonków i że rodzicielstwo będzie realizowane wyłącznie na skutek miłosnego aktu między rodzicami, to ci wszyscy, którzy tego będą przestrzegać, będą czerpać owoce sfery płciowości, a inni będą ranieni przez sferę płciowości. Ci wszyscy, którzy się będą zabawiać poza małżeństwem, ci wszyscy, którzy będą się okaleczać, spłonosić, ci wszyscy, którzy będą się bali dziecka nawet, po prostu bali fizycznie. Bo można nie planować, ale nie wolno się bać. Lęk wobec największego daru, jaki możemy dostać jako małżonkowie, jest... No ktoś mówi o tym człowieku, coś jest nie tak, prawda? Zresztą mówiłem już o tym, że lęk ma znaczenie dominujące i tłumi wszystkie wyższe przeżycia, tak? Współżycie w lęku kobiety jest tragedią, bo rodzi oczywiście niechęć. Ona zamiast się rozwijać, to się blokuje na współżycie i potem wielkie pretensje męża, że ona nie jest chętna, a on nie wie, na przykład zmuszając ją do współżycia przed ślubem, już ten lęk wchodował bardzo mocny w niej. Tak więc prosta zasada, nierozerwalność jedności od rodzicielstwa. Jeżeli tego przestrzegamy, możemy czerpać ze wszystkich owoców płciowości. To są znacznie większe, niż mówi o tym świat, który się koncentruje na przyjemności seksualnej. Oderwane jest z kontekstu jedności, małżeństwa, rodzicielstwa. Całkowicie wyrwane z tego kontekstu. Tak? Następnym krokiem będzie jeszcze gorsze. Odejście od natury to jest realizacja przyjemności seksualnej samemu ze sobą. To cofnięcie się w rozwoju. Za chwilę to postaram się pokazać. Tak więc, tak roboczo patrząc, każdy z nas, ale w zasadzie każdy człowiek powinien już odpowiedzieć na pytanie. Ludzie tupią nogami, nie chcą odpowiedzieć na to pytanie. Co jest dla ciebie ważniejsze? Bo te dwie rzeczy to jest jedność rodzicielstwo nierozerwalne. Ale gdy przyjdzie, gdy będzie konflikt, gdy będzie kolizja, czy jesteś gotów zrezygnować z jedności ze względu na rodzicielstwo? Czy nie zrezygnujesz z jedności i rodzicielstwa jakoś tam okaleczysz, tak? Czyli co jest dla ciebie ostatecznie ważniejsze? Twoja przyjemność seksualna? Ta sama sobie jest dobra. Czy życie twojego dziecka? Ludzie nie odpowiadają na to pytanie, ale życiem odpowiadają. Każde sięgnięcie po antykoncepcję jest dowodem na to, że dla ciebie przyjemność seksualna jest większa, ważniejsza niż życie twojego dziecka. Zobaczcie, metody naturalne są ukłonem w kierunku dziecka. Ja szanuję, ja zrezygnuję ze współżycia. Nawet wtedy, gdy najbardziej bym tego pragnął, bo w tej chwili uznaliśmy, że my dziecka nie powinniśmy począć. Dla dobra nas, dla dobra, warunki zdrowotne, jakieś różne są powody, dla których Entyklaty je podaje, powody, dla których wolno zrezygnować z poczęcia dziecka, prawda? Ale ja uznając świętość życia każdego mojego dziecka, rezygnuję z dobra, z radości, przyjemności seksualnej, nawet ze szczęścia, bo zobaczmy, dobre współczucie małżeńskie na wszystkich trzech poziomach działa. Daje przyjemność mężczyźnie, automatyczną kobiecie, jak się to dobrze, że tak powiem, nie dobrze technicznie, tylko dobre warunki stworzy dla niej, nawet nie będzie tych reakcji ciała, to będzie przyjemnością spotkanie z ukochaną osobą, jedyną, wierną, wyłączną do końca do śmierci, troszczącą się o mnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nawet cieszenie się jego radością, prawda? Ale znaczy ta przyjemność jest wyżej radość, bo spełniamy nasze oczekiwania. Jesteśmy wyłącznie, jesteśmy tylko dla siebie, jesteśmy sobie wierni i tak dalej. Ta wierność też. Od dzisiaj do końca życia każdy może to zadeklarować i zrealizować. To jest ogromna wartość. Od dzisiaj do końca życia. Nie każdy może powiedzieć wierność od przedszkola, tak? Czy od okresu dojrzewania. Ale od dzisiaj do końca każdy. Tylko musimy mieć motywację odpowiednią. No i szczęście, bo współżycie dobrze przeżyte oczywiście jest jednym z narzędzi budowania relacji miłości, komunii osób. Więc to przebiega przez te wszystkie wymiary. Ale jeżeli nie potrafimy uznać, że przyjemność seksualna jest, powinna być ograniczona, jeżeli to by było w kolizji z życiem mojego dziecka, to przekażemy to dzieciom. To myślę, że uda mi się za pół godziny zdążyć powiedzieć to młodym. Że jak będziesz marzyć o przyjemności seksualnej, nie marząc jednocześnie o rodzicielstwie, to już jesteś oszukana, oszukany. Bo już dążysz do czegoś, co jest sprzeczne z swoją naturą, tak? No więc nieodłącznie związana płciowość z płodnością. To jest też, w nas to musi być, niezależnie od tego, czy już jesteśmy po okresie przekwitania, już dziecka nie poczniemy, ale myślenie o płciowości ma być związane z myśleniem o płodności. To jest Karol Majs na takim kongresie psychologów, on był lekarzem też najpierw, potem mnichem benedyktyńskim, wrócił ze Stanów z kongresu takiego dużego i mówi, on taki prześmiewca był, z dystansem do siebie, mówi, opowiedziałem tym Amerykanom, że nie wolno mówić o seksie, słownictwo tamtejsze, tak, w oderwaniu od płodności. To mi potem przychodzili gratulować, mówią, takie new vision, jakie new vision? Każde dziecko to powinno wiedzieć, prawda? Ale świat to rozeszał. Zobaczcie, co jest podstawą rewolucji seksualnej? Właśnie oderwanie jedności od rodzicielstwa. Wyrwanie przyjemności z rodziny, z przekazywania życia i wszystkie narzędzia, żeby ograniczyć płodność. Sterylizacja, antykoncepcja, poronność, środki poronne, prawda? Aborcja w końcu. Żeby dać ludziom przyjemność wolną od rodzicielstwa. Czyli dać ludziom coś, co będzie ich niszczyć, bo będzie wynaturzone. To jest świat Złego Ducha coś takiego lansuje oczywiście. Kochani, idziemy dalej. Jeszcze jedno pytanie bardzo częste małżeństw. Co wolno w tej dziedzinie, a czego nie wolno? Święty Augustyn powiedział, kochaj, rób co chcesz. Otóż też poczułem wykładnie normy. W uruchamianiu reakcji seksualnych w małżeństwie. Bo to jest oczywiście właściwy teren do uruchania, napięcia, podniecenia i aż do działania seksualnego, prawda? To jest w tej dziedzinie dopuszczalne. Wszystko. Jest to warunek. Ma się to odbywać w miłości, a więc nie możesz narzucać niczego, co jest dla drugiej osoby, choćby nieestetyczne, nieeleganckie, niesmaczne, niemiłe, jakiekolwiek nie. Bo to będzie wręcz miłość. To jest problem mężczyzn z doświadczeniem pornografii, że próbują żonie narzucić jakieś tam powiedzmy pozycje czy scenariusze, które on widział i widział, jak tamte kobiety były szczęśliwe. My jesteśmy wzrokowcami. Łatwo nas oszukać. Oczywiście to tamte kobiety nie były szczęśliwe, tak? Ale on chce szczerze, uczciwie uszczęśliwić żonę, powtarzając scenariusze z filmów pornograficznych. Prawda? To jest tragedia. A żona nie umie mu powiedzieć, że nie. Żona nie umie przejąć sterów w swoje ręce, bo ona ma siedzieć cicho. To jest jeden z mitów, który głosi, że mężczyzna ma być ekspertem, a kobieta ma siedzieć cicho, prawda? Więc jest blokada komunikacji między małżonkami. I to jest źródłem wielu, wielu trudności w tej dziedzinie. A więc co wolno? Wszystko. Czy będziecie się drapać po piętach, czy lizać za uszami, czy nurkować pod wodą, czy wisieć na lianach. To jest wasza sprawa. Byle było to za aprobatą obojga, i byle kończyło się to wszystko zjednoczeniem narządów rozrodczych i wytryskiem nasienia do otwartych, nieokaleczonych dróg rodnych żony. To jest wykładnia normy. Prawda? I nie mam już czasu opowiadać, jak ja sam przeżyłem szok, jak ktoś mi mówił o seksie oralnym, czy ona rozwiedzie się z mężem, bo on żąda seksu oralnego, a ona jej by to nie przeszkadzało. Tylko, że Kościół zabrany, ona chce być katoliczką, chce chodzić do komunii i wobec tego ona się nie zgadza. I on powiedział, że pójdzie do innej, jak ona się nie zgodzi. Bo inna się zgodzi. Oczywiście prymitywne trochę podejście. Ale ja sam w tym momencie, a niech pani nazwie, co pani rozumie przy tym słowem seksualny. Bo przeciętnie to się rozumie tak, że doprowadzenie do pełnej reakcji ciała pieszczotami oralnymi, czyli ustami, tak? Chodziło o tego, jakieś tam pieszczoty wstępne. Tak im to nie przeszkadzało. To jest ich sprawa. Ale potem następowało normalne zjednoczenie zonu. Proszę pani, to co pani nazwała seksem oralnym, mówię to ze zdziwieniem, ale nie ma żadnych przeszkód. Może być dla kogoś to nieestetyczne, niehigieniczne, takie. Okej, to są nasze prywatne odczucia. Ale normą jest to, że po jakimś przygotowaniu akceptowalnym przy sobie strony jednoczymy narządy następuje wytrysk dorzy. I wtedy mamy odpowiedź na wszystkie pytania, tak? Czyli ludzie zadają, a czy wolno to, a czy wolno tamto, a czy tak trochę, a czy tak... Cały ciąg napięcia podniesienia aż do reakcji seksualnej powinien być świadomie, bo on się uruchamia czasem, wszyscy to wiemy, zwłaszcza mężczyźni, może się uruchomić na początku małżeństwa, może się uruchomić w zupełnie niezamierzonych okolicznościach, tak? Ale świadome uruchomienie tego ciągu, napięcie, podniecenie, działanie seksualne ma być tylko wtedy, kiedy to ma się zakończyć współżyciem w małżeństwie. Tak powinniśmy myśleć, tak powinniśmy marzyć, tak do tego powinniśmy tęsknić. A świat nam mówi, że mamy tęsknić do przyjemności oderwanej od normalnego, pełnego współżycia. I wiele małżeństw szuka właśnie takich namiastek, żeby uwierzywszy światu, że to jest dobre, tak? To jest przyjemne, może być przyjemne, ale nie jest dobre. Na dłuższą metę zawsze jest niszczące. No i dobra, teraz co z tej wiedzy merytorycznej, którą powinniśmy mieć, żeby już najkrócej, jak tylko potrafię. Właśnie, że są te przejawy, że płciowość przejawia się napięciem, podnieceniem, aż na końcu jest ostatecznie działanie. Napięcie to jest moment, kiedy przypominamy sobie, że mamy narządy rozrodcze, tak? Siedzimy tutaj, prawdopodobnie nikt z nas mężczyzn nie myśli, że ma narządy, ale jak gdzieś jego tam myśli powędrują troszkę na boki, to sobie przypomina, jak mamy lewą rękę, każdy ma lewą rękę, każdy ma z nas tu obecnych, tak? Nikt z nas prawdopodobnie w tej chwili nie myśli o lewej ręce, ale gdyby kogoś ugryzł komar, to by sobie przypomniał, że ma lewą rękę, prawda? Dałaby o sobie znać ta ręka, w cudzysłowie. To nie ręka, dałaby znać, tak? Ale także jak sobie, jak dostrzegamy napięcie, to musi być refleksja. Czy to jest ten moment? Czy to jest właściwy moment? Jeżeli nie, no to zmieniamy, otoczenie. Czasem zmieniamy, wystarczy zmienić myślenie. Bo wlaziliśmy na jakiś teren, prawda? Same bodźce psychogenne mogą doprowadzić do pełnej reakcji ciała. Sama wyobraźnia. Jeżeli się w niej rozsiadamy, delektujemy, rozmyślamy, wyobrażamy i tak dalej, to jest pełna reakcja ciała może być. Bez żadnych innych pobudzeń, prawda? Nawet bez bodźca wzrokowego. Więc mamy mieć świadomość. Napięcie, podniecenie, działanie. Podniecenie objawia się tym, że narządy się przygotowują do pracy. U mężczyzny no to jest spływa krew, wypełniają się emisje, następuje zwód. U kobiety też przekrwienie, powiększenie warg schromowych, powstawanie wilgotności pochwy i tak dalej. Normalne reakcje fizjologiczne. One nie są ani dobre. Znaczy właściwie sobie, jeżeli pytać, czy są dobre, czy złe, są dobre, no bo to jest prawidłowe funkcjonowanie ciała, prawda? Czyli natomiast czy my je uruchomiliśmy w właściwym właściwy sposób, tak? Jeżeli to jest przygotowanie do współczucia, to jest właściwy sposób i wszystko jest okej. Okay. A jeżeli my chodzimy do kina po to, żeby przeżywać napięcie, podniecenia, może nawet reakcję ciała, nawet jak to zdarzyło się niespodziewanie, nie jest grzechem reakcja ciała. Ale jak drugi raz pójdę na ten film, bo było fajnie, no to już ponoszę odpowiedzialność moralną oczywiście, prawda? Jeżeli powstają jakieś niespodziewane reakcje naszych ciał, to mamy refleksję, w jakich okolicznościach to powstało. I w tym mamy unikać tych okoliczności. Są ludzie, którzy specjalnie, liczne małżeństwa, i to przyzwoitych ludzi, specjalnie doprowadzają do podniecenia, w ogóle nie myśląc o tym, zadowalają się tą namiastką, prawda? Nie wiedząc, że to jest wbrew naturze, że to im szkodzi. No. Dalej, co z tą jeszcze wiedzą? Otóż musimy wiedzieć, że mamy warstwy. Ogry mają warstwy, człowiek też ma warstwy. Warstwa tych reakcji najpłytszych. Piszą nawet porządnie autorzy popęd. Unikam tego słowa z bardzo prostego powodu, że popęd kojarzy się ze ślepą siłą. Zwierzęta mają popęd. Człowiek ma reakcję o charakterze popędowym, nad którymi jest w stanie i powinien zapanować. Gdybyśmy nie panowali nad reakcjami, to byśmy się rzucali na wszystkie kobiety w wiankach na przykład, prawda, które tutaj widzę, bo pięknie wyglądają, prawda? Więc mówmy u człowieka o reakcji o charakterze popędowym. A więc mamy te najpłytsze reakcje. Potem są reakcje nasze wynikające z poziomu uczuć i emocji. I potem są reakcje podległe pod korę mózgu, wynikające z działania rozumu i woli. I nieuporządkowanie człowieka to pierwotne. Dezintegracja polega na tym, że nie panujemy rozumem i wolą nad wszystkimi, ani nad pobudzeniami ciała, ani nad emocjami i uczuciami. I nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że mężczyzna ma bardzo poważne zadanie rozwojowe, żeby zapanować nad reakcjami ciała, nad pobudzeniami ciała z powodu wszechobecności bodźców seksualnych. A dla kobiety ważniejszym jest jakby zapanowanie nad uczuciami i emocjami. Nie macie się, panie, wyzbyć uczuć emocji, bo byście były brzydkie i nieatrakcyjne, ale macie ostatecznie w decydujących decyzjach, chwilach, gdzie trzeba podjąć decyzje życiowe, nie kierować się tylko odczuciami. Gdzieś ten udział rozumu, ta kontrola rozumu i woli musi być, prawda? Jeżeli dziewczyna wychodzi do chłopaka, bo jest wysoki, przystojny i koleżanki jej zazdroszczą, to sorry, trochę mało, prawda? Gdzieś ten rozum, jakim on będzie ojcem dla naszych dzieci, czy on się w ogóle nadaje na męża, czy tylko jest atrakcyjny mężczyzną, koleżanki jej zazdroszczą, prawda? Więc ten rozum gdzieś tam trzeba włączać. Natomiast i kobiety, i mężczyźni ostatecznie mają zapanować nad swoją płciowością, rozumem i wolą. Czyli ja mam... Oczywiście w jakiś to sposób się dzieje, przede wszystkim, może nie przede wszystkim, w dużej mierze regulując dostęp bodźców, tak. Mężczyzna, który ogląda ciągle porozbierane kobiety, no nie będzie sobie z sobą radził, no nie oszukujmy się. Chyba że przestanie reagować, co jest normalne, stanie się impotentem i wtedy już nie będzie miał kłopotu. Tak, no nie życzę takiego rozwiązania tego problemu, tak? A jak długo to wam będzie towarzyszyć, bo większość młodych chłopaków, no pytano jakiegoś starego mnicha 85-letniemu, jak długo mężczyzna musi walczyć o czystość wzroku. Nie wiem, pytajcie starszego. Więc tak to może być, tak? Zresztą małżeństwo może wyrażać sobie miłość przez później nieraz do późnej starości. Oczywiście często choroby jakieś tam ogólne lub szczegółowo związane z tą sferą mogą to przerwać, ale i to ich współżycie, ich staruszków nie będzie nic gorsze, przeciwnie, będzie lepsze od współżycia, nie wiem, w miesiącu miodowym, tak? Dlaczego? No bo oni w to ono więcej znaczy. To jest całe życie. Ta ich jedność, całe życie wierności, całe życie jedności, całe życie miłości wkładają w ten znak. No? Ludzie zupełnie nie doceniają znaku wierności i wyłączności seksualnej. To jest, ktoś tu powiedział, że to jest święte świętych w małżeństwie. Święte świętych. Nawiązując do miejsca w świątyni, tak. Kochani, co teraz jeszcze takiego bym na szybko chciał powiedzieć? Żebyśmy jakoś tak praktycznie z tymi dzieciakami naszymi sobie radzili. Musimy wiedzieć, jak się płciowość człowieku rozwija. Na ten temat konia z rzędu, jak publikacje znajdziecie. W tych takich mediach ogólnych, prawda? Mówi się o działaniach, o pobudzeniach, o stymulacji, o przyjemności, o orgazmie i na tym się kończy, prawda? Płciowość, jak wszystko się w nas rozwija, również sfera płciowości. Jak tutaj nie odkryje Ameryki, że tu się poczęła dziewczynka, a tu chłopiec, przy okazji nie kobieta decyduje o płci, a mężczyzna. Więc jak dziewczyna ma pretensje do chłopaka, że się począł, chłopak do żony, że się począł chłopiec zamiast córki albo córka zamiast syna, no to mówisz, przepraszam, twoje plemiki to spowodowały, prawda? Więc to nie, ja tu nie mam nic do roboty, to nie ja. Nie pominę, choć jest to ważne. Powiem jedną tylko rzecz o tym, co wiadomo już z psychologii prenatalnej, czyli przed urodzeniem jest rozwinięta gałąź nauki psychologia, badanie, jak się rozwija dziecko, co tam słyszy, uczy się, można języków się może uczyć, linie melodyczne zapamiętuje, ale jedną najważniejszą rzecz chcę powiedzieć. Ono czuje, to dziecko, że jest kochane albo czuje, że jest niechciane. Dlatego wszystkie nasze dzieci powinniśmy kochać, zanim się poczną. Od poczęcia mają być kochane. I to czują. W Polsce zdarzył taki przypadek dramatyczny, gdzie kobieta zaszła w ciążę, tak brzydko mówiąc, i nie chciała tego dziecka. Nie zabiła go, ale przez 9 miesięcy powtarzała, że go nie cierpi, że go nie znosi, robiła wszystko, czego nie wolno robić kobiecie w stanie błogosławionym, no a dziecko się uparło i żyło, tak? Poziom tej kobiety niech określi fakt, że ona nie chciała tego dziecka również dlatego, że nie zmieści się na Sylwestra w sukienkę, którą sobie zaplanowała. No więc zostawiam bez komentarza. Nie? I teraz dziecko się rodzi, dostaje 10 skali Apgar, najwyższa okaz zdrowia i po kilku godzinach umiera. Lekarze po analizie wpisują skrajne odrzucenie emocjonalne przez matkę. Panowie, również ojciec, to jak my się odzywamy do swojej żony w czasie, gdy nosi w sobie dziecko. Dziecko to też czuje. Dziecko rozpoznaje głos ojca po urodzeniu. To jest przebadane. I nie jest obojętne, czy ten głos jest ciepły, czuły, czy to jest wrzask. Prawda? Ksiądz Maliński, taki duszpasterz piękny we Wrocławiu, mówi, w czasie, w stanie błogosławionym, wszystkie zachcianki, jeżeli o północy mówi, zjadłabym gorzkie czekolady, lecisz do marketu po gorzką czekoladę, wracasz, on mówi, jednak zmieniłem zdanie, kiszonego ogórka, lecisz po kiszonego ogórka, te zachcianki smakowe są powszechnie znane, prawda? Jeżeli masz coś do zarzucenia, zatrzymaj to co najmniej na 9 miesięcy, prawda? Ona ma się czuć w stanie błogosławionym, ona ma chcieć całe życie chodzić w ciąży, tak? Bo nigdy lepiej nie była traktowana. No? I rzeczywiście to się przenosi na dziecko. Nasza relacja przenosi się na rozwój emocjonalny dziecka. To trzeba wiedzieć, ale może tyle wystarczy. Wchodzimy w fazę dzieciństwa. Osobno rozwija się dziewczynka, osobno rozwija się chłopak. Odrębnie. Nie są zainteresowani sobą. Oczywiście no, tam chłopiec coś ma, dziewczyna czegoś nie ma. Koniec zainteresowania. Generalnie dziewczynki bawią się w swoim gronie zupełnie inaczej. Laleczki, szpitaliki i tak dalej, mamusie. Chłopcy bawią się w swoim gronie, samochodziki, zderzenia, rozwalania. Jak starsza siostra ma lalkę, która gada, to no to już rodzice powinni wkalkulować, że chłopiec tą lalkę wybebeszy i sprawdzi, dlaczego gada. No, jest normalna męska ciekawość, prawda? Ale nie ma zainteresowania. Chłopiec przyjdzie zabawy dziewczynek, dziewczynki nie umieją się bawić z chłopcami, więc ciągle powracają takie teorie psychologów, że to dlatego, że dajemy samochodziki i laleczki. Jest to udowodniona nieprawda. Takie eksperymenty na dzieciach straszliwe. Oderwanie dzieci od rodziców i eksperymentowanie na dzieciach, to się dzieje w świecie niestety. I dziewczynki takie hodowane dostawały takie do zabawy takie duże ciężarówki blaszane, żeby udowodnić, że staną się chłopcami. I świat obiegło zdjęcie wykradzione stamtąd, jak dziewczynka zawinęła się w kocyk tą ciężarówkę i jujała, prawda? No to jest w genach, to jest w środku, to jest w naturze. Nie próbujmy oszukiwać natury, bo nie oszukamy. Możemy się tylko poranić, prawda? Więc jest faza zwana autoerotyzmem, czyli to jest niebezpieczne. Nie mylić samogwałtem. Ja używam określenia samogwałtu, to jest nienaukowo. Dzisiaj mi zabraniają tak mówić, bo mówią, mówmy masturbacja, tak? Tylko masturbacja Polakowi nic nie mówi, słowo nic nieznaczące, a samogwałt pokazuje, że to jest gwałt na sobie samym. I dlatego używam z premedytacją nazwy samogwałt. Tak samo z premedytacją używam nazwy narządy rozrodcze. Wielokrotnie mnie za to krytykowano. Mówmy seksualne. Wiadomo dlaczego. Żeby zapomnieć, do czego one służą, prawda? A mamy oddawać naturę rzeczy. Mówcie w rozmowach towarzyskich narządy rozrodcze, przypominając, do czego one naprawdę służą. Może komuś pomożemy w ten sposób. Dziewczynka rozwija się osobno, chłopiec osobno. I teraz tu my rodzice możemy narobić bałaganu. Jeżeli mamy swój niepokój, to przekażemy ten niepokój dzieciom. Dziewczynka 6-letnia. Przykład życia. Wiedziała, skąd się wzięła. Wiedziała, że oczywiście skąd się biorą dzieci? Z miłości. To jest pierwsze, co dziecko nie interesuje techniczna sprawa, jak to się stało, tylko czy się wzięły z miłości. Z miłości mamusi, tatusia znalazła się w brzuszku mamusi. Bo nasionko tatusia do tego potrzebne. Bardzo ważne, nie pomijajmy tego elementu. A wcześniej gdzie była? W miłości Pana Boga. Miłość rodziców sprowadziła cię na ziemię, tak? A jak się urodziłam? Chłopcy bardziej pytają, jak się urodziłem. Normalnie, przez kanał do rodzenia. A więc jest tak jak kosmonauta, z taką śluzę wychodzi w przestrzeń, ma taką rurę, bo musi mieć ten do oddychania. Dziecko też ma taką rurę, ale już uczy się samo oddychać, można tą rurę odciąć. Najlepiej jak tatuś odetnie, symbolicznie wypuści to swoje dziecko w świat. No, można bajki opowiadać na ten temat. A? W opowieściach mamusi dzieci niedługo uszami się będą rodzić, prawda? Wszystko tylko, żeby nie powiedzieć prawdy. Dzieciom mówimy prawdę przy okazji. Mówimy prawdę poprawnym nazewnictwem. Słuchajcie, matka to od ginekologa wiem. Przychodzi z córką do ginekologa, nastoletnią, i ona nie zna innych określeń, tylko wulgarne uliczne. I ich używa. No to sorry. Jak to dziecko może na to wszystko patrzeć, prawda? Choć dziecko normalnie znowu o tym mówi. Tak, może normalnych medycznych. Jest członek, prącie, penis. Poprawne nazwy. Dziewczynka. Wargi stromowe. Normalnie zaraz nie dziczyć tutaj. Ja to z nim jeszcze tak troszeczkę próbowałem porozmawiać, że jak się u chłopca mówi siusiak, to na tym etapie jeszcze jest okej, moim zdaniem, bo do tego służy. Również. Prawda? To nie jest nieprawidłowa nazwa. No ale jeżeli możemy użyć prawidłowych, które będą na całe życie obowiązywać, to można. Dla dziecka każde określenie jest równie dobrze. Dziecko się uczy słów, i nie ma dla niego żadnej emocjonalnej bariery, żeby usłyszeć taką czy inną nazwę. I tu jest taka ogólna zasada wychowania naszych dzieci w tej sferze, żeby uprzedzić podwórko, uprzedzić niedobrą szkołę, uprzedzić ulicę. Nie bójmy się nawet trochę wyprzedać. Co jest miarą, jak dziecko, jak my inicjujemy rozmowy na te tematy i dziecko po chwili traci zainteresowanie. Aha, dobrze, czyli na dziś mu wystarczy. Czyli dawkować prawdziwą wiedzę po kawałku, ale pamiętając, że dziecko interesuje bardziej strona ta emocjonalna. Najważniejsze dla dziecka, czy było kochane, a nie to, jak się to technicznie stało. W pewnym momencie też o to dopyta i należy spokojnie powiedzieć, tak? Oczywiście kulturalnym, normalnym słownictwem poprawnym. I teraz tutaj to dziecko sześcioletnie wiedziało, że było mamusi w brzuszku, pod serduszkiem, bardzo ładne skojarzenie, urodziło się przez kanał dorodzenia, że było potrzebne nasionko tatusia. W przedszkolu dzieci wiedziały lepiej. Ty tam dobrze dopytaj, zobaczysz. Jakieś świństwa w domyśle, nie? I dziecko wraca z przedszkola, drzwi na klatkę schodową jeszcze otwarte, buzia już otwarta. Mamusiu, zatrafia na mamusię, mamusiu, a to nasionko tatusia, jak ono się w tobie znalazło? Bardzo konkretne pytanie, na które oczywiście należy odpowiedzieć. Mamusia zbierając myśli mówi, wiesz, normalnie. Dziecko w tym momencie mówi, aha, tak myślałam i poszła się bawić. Ono nie pytało o techniczną stronę, tylko czy to są jakieś świństwa i sensacje, czy to normalne, w miłości, w porządku, tak jak rodzice mówili, prawda? Bardzo trzeba uważać, żeby nie zranić dziecka jakimiś informacjami, które ono w ogóle nie potrzebuje. To my mamy skażone patrzenie na seksualność, chociażby przez to, że żyjemy w takiej kulturze, w jakiej żyjemy, oddychamy tym powietrzem. Tym słownictwem, tymi obrazami, tym wszystkim. Na przykład, jak dwóch synków, 3 i 5 lat, w pokoju, zamknięci, i tata słyszy pod drzwiami wieczorem, że synek młodszy, ten 3-latek, pyta starszego, czy syna się robi na boczku, czy na brzuszku. No nie, no tego za wiele, nie? Ojciec sparował, żeby zrobić porządek, co się okazało? Chłopcy klęczeli pod świętym obrazkiem i młodszemu się pomyliło, czy jest w imię ojca i syna, czy w imię ojca i syna, prawda? Oczywiście wszyscy obecni, którzy tego nie słyszeli, pomyśleli, że chłopcy się modlili, prawda? Nasze skojarzenia, czy chcemy, czy nie chcemy, biegną po linii seksualności, bo nam świat tak to do głowy na każdym kroku wbija, reklamując buty narciarskie, reklamując samochód, reklamując, nie wiem, wycieczkę, gdziekolwiek nam atakuje nas tymi bodźcami. Jak nie przemoc, to seks, prawda? To musimy uważać, żeby nie wcisnąć dzieci czegoś, czego my mamy, co my mamy nieuporządkowane. Dlatego powiedziałem na samym początku, najważniejsze jest nasze uporządkowanie, bo wtedy możemy być w miarę spokojni, że dzieci nie skrzywdzimy. Ale idźmy kawałek dalej. Tutaj oczywiście świat atakuje nasze dzieci. Już w dziecięcej, już w przedszkolach. No to tam będzie jeszcze na ten temat mowa. Zaczyna się faza kształtowania się heteroseksualizmu. Dziewczynka dzisiaj 12 lat, czasem 11, 14, no, jakoś tak. Chłopak 2-3 lata później, ale też go dopada. I teraz w tym czasie w dziewczynach rodzi się naturalne, normalne, prawidłowe zainteresowanie chłopakami. Rzecz w tym, żeby to pozostało na poziomie naturalnego, normalnego zainteresowania. A świat próbuje to przegiąć na drugą stronę, żeby było zainteresowanie tylko tym. Absolutnie przedwczesne, prawda? A w ogóle nienormalne. Teraz, jak świat dociera do dziewczynki? No, znając jej naturę. Jak wygląda dziewczynka, to wam narysuję. Ma wielkie uszy. Najlepiej jej szeptać do ucha. To jest najlepszy sposób na zbałamucenie dziewczynki. Jak szeptać do ucha dziewczynom, milionom dziewczyn? No to stworzono pisemka dla dziewczyn. Zauważyliście? Target, grupa odbiorców pisemek dla dziewczyn to jest 12-16 lat. A nakład przekracza liczbę wszystkich mieszkańców w Polsce. W każdej edycji pisemek dla dziewcząt na rynek polski trafia więcej niż żyje ludzi w Polsce. To jest inwestycja oczywiście. Nie są wcale tak bardzo drogie. Są kolorowe, na dobrym papierze. Ciekawe artykuły, oczywiście, że tak. O grupach, o zespołach, o aktorkach. I listy do redakcji. I Kasia lat 15 pisze, byłam z kolegą pod prysznicem, było cudownie. I w tym samym numerze międzynarodowego pisma dziewczynka o szwedzkim imieniu w Szwecji ma lat 12 i pisze słowo w słowo to samo. Jest to tak sugestywne. Moja rówieśnica pisze. Prawda? I psychologowie to piszą na zlecenie oczywiście. Dlaczego w Polsce Kasia miała 15? Żeby Zosia lat 17 pomyślała, jestem opóźniona. A wszyscy już tam dawno się to dzieje, wobec tego obniżają wiek, prawda? I naprawdę były badania w Polsce już wiele lat temu, gdzie wśród dziewczyn 17-19 i tam było między innymi pytanie, czy już podjęłaś współżycie. Sporo grup odpowiedziała tak, a potem stosuje tak zwane pytania krzyżowe, żeby wykryć kłamstwo. Okazuje się, że duża część tych, które napisała, że podjęła, nie podjęła. Czyli ona uważała, że każdy chce być normalny w ankiecie, tak? Więc ona uważała, że nie współżyła. To znaczy, że jest nienormalna. Kochani, w tym gronie, nie w tym roku, w tym gronie, w atmosferze, wiecie, jaka jest atmosfera tutaj, tak? Czystości, przynajmniej marzenia o czystości. Dziewczyna lat 28 rozmawia ze mną i na koniec mówi coś takiego, nie zdradzam, bo oczywiście nie zdradzam tej osoby. Mówi, panie Jacku, ale niech pan nikomu nie powie, że ja jestem jeszcze dziewicą. Nawet w tym gronie! A co dopiero w swoim środowisku, jakimś tam ulicznym pracy czy gdzieś, prawda? Nasze dzieci mają marzyć o czystości. Czuć się lepsze przez to marzenie, a nie gorsze, że one się nie łajdaczą, prawda? Jak ich rówieśnicy. To jest sztuka dla rodziców, tak? Że trzeba dużo włożyć w to trudu, żeby nasze dzieci nie poszły za tym światem, za rówieśnikami bardzo często pogubionymi, prawda? A już mistrzostwo świata, jak nasze dzieci pociągną rówieśników w dobrą stronę. I to się czasem udaje. I teraz taka ważna, myślę, przekaz merytoryczny. Czym jest masturbacja, samogwałt? Jest to klasyczne cofnięcie się w rozwoju. Przeczytajcie jakiekolwiek publikacje na ten temat. Normalny etap rozwoju i tak dalej. Czyli rodzi się zainteresowanie drugą płcią, heteroseksualizm, jedyna norma u człowieka, bo jedyna, która daje szansę na przedłużenie gatunku. I w tym momencie odwracam się z zainteresowaniem ku własnej płci. Ku sobie samemu, tak? Czyli zaburzam rozwój normalny, czyli heteroseksualny, prawda? Zarówno u dziewczyn, jak i u chłopców. Jest to zaburzenie w rozwoju, typowe. To nie jest normalny etap rozwoju, jak się mówi, tak? Niedawno dostałem list, po wymianie kilku listów tłumaczyłem, no, jak to się brzydko mówi, jak krowie na rowie, elementarne rzeczy dorosłemu mężczyźnie. I on na końcu pisze, panie Jacku, czy to znaczy, że ja, jak zrezygnuję z pornografii, z samogwałtu, z tych wszystkich obrazów, czy ja mogę się normalnie rozwijać? Znaczy, jaką musiał mieć wiedzę? Czy on uważał, że to jest jemu potrzebne do rozwoju? No ze świata to kupił. To przed tym musimy nasze dzieci chronić, prawda? Że czystość jest normalna, naturalna i zdrowa. Jest największym gwarantem wierności, wyłączności i szczęścia w małżeństwie. Również przeżywania sfery intymnej. Najlepszym przygotowaniem do wierności jest czystość małżeńska, prawda? I tak wyglądają dziewczyny i polują na nasze dziewczyny, imitując szeptanie do ucha. Ja mówię dziewczynom, jeżeli N godzin czytałaś te cudowne historie pod tym miłosce zawsze, no teraz miłością nie ma nic wspólnego, to teraz 2 razy N godzin czytaj o pięknej, wiernej, dozgonnej miłości. Nieraz trudnej, ale pięknej. Z rodzicielstwem, wpisanym w to rodzicielstwo, żeby się odtruła. Chłopacy, tutaj powstaje konflikt chłopak-dziewczyna, bo dziewczyny nie patrzą na chłopaków ze swojej klasy. Oni są jeszcze uśpieni, tylko kilka klas wyżej. Czasem jedyny uczniów w szkole, tak? Czasem mężczyzna, no czasem jest to ksiądz katecheta, czasem pan od WF-u, prawda? Pół klasy kocha się w panu od WF-u, drugie pół w księdzu katechecie, prawda? No trzeba być naprawdę dzielnym mężczyzną, żeby to znieść godnie, prawda? Nie opędzając się od wielbicielek, a jednocześnie nie rozpędzając ich tam. W moich czasach to byli aktorzy, byliśmy wściekli na dziewczyny, bo jakieś głupie zeszyty ze zdjęciami z gazet w 60-tych latach, tam ledwo było widać na tym zdjęciu, co tam był czarno-białe, takie kropkowane, nie? Jaki wspaniały, jaki cudowny, za niego wyjdę na pewno. Wkurzaliśmy się na to, bo w nas jeszcze to było uśpione. I teraz chłopacy co w tym wieku mówią najczęściej? Głupie baby. Z żadną nigdy nie będą nic wspólnego. No bo wkurzeni na te dziewczyny, że się interesują chłopakami z 8 klasy, a jesteśmy w 5, prawda? I za 2 latka czy hormony walą na łeb tak, że nie może już chłopak nie zwracać uwagi na dziewczyny? To jest bardzo ważny etap rozwoju chłopaka. Żeby się pogodził z faktem, że dziewczyny są dla niego atrakcyjne. Wielu mężów i ojców z tym się nie pogodziło. Traktuje żona jaką głupią babę, tak? Żona wie, że tak tylko gada. Jakoś to będzie. No przecież dobry chłop jest. Tylko uwaga, bo zainfekuje córkę, która pozwoli tak się traktować i może tego nie wytrzymać. I zainfekuje syna, czyli tak będzie traktował dziewczyny i ona też może tego nie wytrzymać, czy żona, prawda? Także uregulowanie. Każdy z nas mężczyzn, ksiądz, mąż i żyjący samotnie ma uznać, tak, kobiety dla mnie są ważne. I nie udawajmy, panowie, jak ktoś podziwia moją sprawność fizyczną, 10 facetów, no tak, no mam satysfakcję, jestem lepszy od nich w czymś tam, tak? W biegu, skoku czy w czymś. Ale jak przyjdą kobiety, to skaczę 2 razy wyżej. I udaje, że nie widzę, jak one z jakim zachwytem patrzą na moje wyczyny, prawda? No jest coś takiego. Dziewczynie mogą koleżanki mówić, że ślicznie wygląda, powie pijaczek z podbudki z piwem, świśnie, ale lalaj, kurczę, więcej znaczy, no. Tak jesteś. Jeżeli się do tego nie przyznamy, to będziemy całe życie przed sobą udawać, że nie jesteśmy tym, kim jesteśmy. Dla mężczyzn są atrakcyjne kobiety, dla kobiet są atrakcyjne. Obyśmy tej atrakcyjności nie przekładali na jakieś marzenia seksualne, bo to nam się odmawia. Relacja damsko-męska to nie jest łóżko. Ogromne bogactwo może być w relacjach damsko-męskich. Możemy, mężczyźni dzięki kobietom mogą zmieniać swoje obyczaje, słownictwo, mogą stawać się lepszymi ludźmi. Kobiety dzięki mężczyznom mogą też stawać się lepszymi. Żeby się pokazać mężczyznom, prawda? Nawet dla męża może seriale przestać oglądać. Jak on uważa, że to jest głupie, tak? Jeszcze paru innych spotkań, które też to uważają, że to jest głupie. Ale to jest takie ciekawe, takie fajne. No dobrze, ale jeżeli szkodliwe, no to wynocha, nie? Dużo możemy sobie dać, zabarwić wszelkie spotkania, gdzie są mężczyźni i kobiety. I naprawdę sprowadzenie tego do sfery seksu, tym razem celowo używam tego słowa, jest straszną wulgaryzacją i takim uprymitywnieniem spojrzenia na kobiecość i męskość. Jest ogromne bogactwo. No? Płciowość to nie tylko narządy rozrodczy. My w każdej komórce ciała jesteśmy płciowi. Wszystko, co robię, robię po męsku. I rąbię drewno, i patrzę, i myślę, i czuję. Wszystko po męsku, tak? I wszystko, a wy kobiety, wszystko po kobietemu, i w tym jest urok, i to nam się nawzajem podoba, i zachowajmy. To świat nam próbuje to totalnie zniszczyć. A więc nasze dziewczynki mamy wychowywać tak globalnie ku macierzyństwu, chłopców mamy wychowywać ku ojcostwu. A nie wybierać, że one sobie same wybiorą płeć, jak dojrzeją. No to jest pomysł szatana. Zresztą realizowany dzisiaj coraz częściej. Nawet się robi modny w niektórych kręgach, prawda? Dziewczynka ma się cieszyć z tego, że jest dziewczynką, że może być mamusią. Chłopak ma się cieszyć z tego, że jest mężczyzną, jest stworzony do odpowiedzialności, do opiekuńczości, że on musi w tym wzrastać. On chce być wspaniałym tatusiem, tak? No dobra, jak wygląda chłopak, to wiemy, tak? Chłopcom nie pisze się listów do redakcji, tylko pokazuje się obrazki. Jak się interesuje samochodami, to co siedzi na masce samochodu najnowszego? Nie goła baba. To jest najmniej podniecające. Ma być tak lekko przysłonięte. Dlaczego? Żeby uruchomić wyobraźnię. Sam bodziec wzrokowy nie uruchomi reakcji ciała mężczyzny. Bodziec psychogenny jest potrzebny. Czyli trzeba tak przedstawić obraz, żeby on musiał sobie dopowiedzieć coś, żeby wszedł w ten obraz. Prawda? Mignięcie w reklamie. Była goła, nie była goła. O to właśnie chodzi. Żeby on się nad tym skupił. Umysł swój na tym skupił. Prawda? Biedni są współcześni chłopacy, bo są naprawdę torturowani obrazami ze świata. Torturowani wręcz. Prawda? Kochani, nie powiedziałem nic, a powiem tylko jedną rzecz. Tu jest małe nastolatek. Tu jest kilka latek. Zauważmy, te kilka latek przypada na wiek, no głupi. Prawda? I my musimy pomóc naszym dzieciom być przygotowanym na czas dojrzewania. Nie gasić pożar, tylko zawczasu je przygotować. Tak? Znajomy swojej córce, która przeżyła pierwszą miesiączkę, zrobił święto rodzinne i ufundował tort. Prawda? Nie ukrył tego wstydliwego faktu, tylko wyeksponował. Stajesz się kobietą. Możesz być mamusią. Zresztą jest w tej chwili matką kilkorga dzieci, już nie ma trójki w tej chwili. Prawda? Chłopaka też trzeba, tak jak pod pretekstem higieny mama z córką zwykle rozmawia o pierwsze miesiące, tak ojcowie o uruchomieniu ciała chłopaku zwykle nie rozmawiają. No więc oni mają wiedzę z ulicy, od kolegów, z filmów pornograficznych i tak dalej, prawda? Mamy uprzedzać nasze dzieci, znaczy uprzedzać innych w uświadamianiu naszych dzieci, prawda? Jak z dziewczynką może mamusia usiąść i pogadać, tak z chłopaka trzeba tak uświadamiać w locie. Takie przynajmniej ja mam doświadczenie, tak? Jedno słowo, jeden komentarz do jakiegoś zdjęcia, obrazu czy czegoś, tak? Wyrazić smutek, że buty narciarskie reklamują, pokazując rozebraną panią, prawda? No smutne, tacy biedni są ci ludzie, prawda? Można na tysiące sposobów, mając uporządkowane w środku w sobie, ukazywać, pokazywać właściwą stronę. Natomiast jedno słowo chcę o tym powiedzieć. Tu się rodzi tak zwana wtórna, wyższa wrażliwość erotyczna. Tu się rodzi wrażliwość erotyczna, normalna, heteroseksualna. Dziewczyny na chłopaków, kobietę na mężczyzn i chłopaka na dziewczyny, mężczyzny na kobiety. A w małżeństwie monogamicznym i tylko w monogamicznym małżeństwie może rozwinąć się wyższa, jakościowo inna wrażliwość erotyczna, już właśnie dotykająca tej sfery psychicznej i duchowej, jedyna w swoim rodzaju. Eksperci od seksu mówią, próbowałem z Indianką, Murzynką, z przodu, z tyłu, z boku, na wszystkie sposoby, jestem ekspertem. Od czego? Od doznań o charakterze naskórkowym. On nie ma pojęcia w ogóle, że coś takiego istnieje. On to roztrwonił. Prawda? A więc nas ma w małżeństwie, mamy się koncentrować na wierności, wyłączności, na jedyności naszego spotkania. Nikomu nic do tego. Jak to będzie przebiegać, to jest wtórne. A nie dać się zwieść światu, że liczą się tylko doznania. Bo wiele małżeństw będzie ogromnie cierpieć z tego powodu. Zupełnie nie doceniając tego, co naprawdę ma. Kochani, tutaj ksiądz nam mi macha, że powinienem skończyć. Ja wiem, że powinienem skończyć, ale trudno mi skończyć. Trudno. Kończymy w pół słowa, resztę do czytania. Bardzo polecam książeczkę Warto uprawić. Uprawić, nie uprawiać. Uprawić, uporządkować, uładzić sferę seks. Tam jest spora porcja wiedzy. Również gdzieś na końcu jest taka podpowiedź, jak pomagać sobie i innym wychodzić z jakichś złych postaw w dziedzinie seksualności, prawda? Dla chłopaków głównie jest taka tam podpowiedź na końcu. Dzięki za cierpliwość dla mnie. Zacząłem dużo później, skończyłem dużo później. Przepraszam, ale to z życzliwości. Amen.